Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bogactwa materialne mogą stać w sprzeczności z drogą zbawienia, przestrzegł papież.
Przed nami relacja z modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo.
Jak godzić miłosierdzie z prawdą? Pytali księża Benedykta XVI w kontekście par niesakramentalnych.
Nadamy pełną papieską odpowiedź z wakacyjnego spotkania z duchowieństwem.
Natomiast audycję Święty Tygodnia poświęcimy męczennikowi Wawrzyńcowi.
Na niedzielny magazyn 5 sierpnia zapraszają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Józef Polak. Rozpoczynamy wierszem księdza Jerzego Szymika. Czyta autor.
Wiersz Miłość trzecia. Kochać tak, jak się całuje chleb. Naklęcząco i w świętym milczeniu. Być tak, jak bywa Bóg. Zawsze cały, a jakby trochę w cieniu. Dawać tak, że już nic nie zostaje, a jest się bogatym po brzegi. Żyć tak, że już bardziej nie można.
Evangelia ci sceše nie celi sahenza so sabiganja parce od obra duchowi nisch materialne nech chas vacatze nego der vania od sojeni tros xvushi ubogatsaniu umesvuf is herz der rami vaski boje nech bugvam bugosvavi.
W ten sposób podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo Benedykt XVI nawiązał do liturgicznych czytań, w których mowa jest o właściwym stosunku do bogactw tego świata. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański papież wskazał, że dobra te nie mają charakteru absolutnego, a nawet mogą stać w sprzeczności z drogą zbawienia. Prawdziwym skarbem chrześcijanina jest bowiem życie zjednoczone z Chrystusem.
Do wzniesienia oczu ku górze, ku niebu zaprasza nas uroczystość przemienienia Pańskiego, którą jutro będziemy obchodzić. W ewangelicznym opowiadaniu o przemienieniu na górze jest nam dany znak pozwalający niejako zajrzeć do Królestwa Świętych, w którym także my, u końca naszej ziemskiej egzystencji, będziemy mogli uczestniczyć w chwale Chrystusa, pełnej, całkowitej i ostatecznej.
Totale e definitiva.
Benedykt XVI przypomniał też, że tego samego dnia przypada 29. rocznica śmierci sługi Bożego Pawła VI. Niech jego wspomnienie będzie dla nas zaproszeniem do patrzenia ku górze i do wiernej służby Panu i Kościołowi, tak jak on to czynił w niełatwych latach ubiegłego stulecia, powiedział Ojciec Święty. Nawiązał także do przypadającego dzisiaj liturgicznego wspomnienia dedykacji Bazyliki Matki Bożej Większej, pierwszej bazyliki chrześcijańskiego zachodu poświęconej Maryi.
Dziewica, która bardziej niż jakiekolwiek inne stworzenie uczestniczyła w tajemnicy Chrystusa, niech nas wspomaga na naszej drodze wiary, abyśmy, jak to wyraża modlitwa dzisiejszej liturgii, używając naszych sił w czynieniu ziemi poddaną, nie poddali się pożądaniu i egoizmowi, ale zawsze poszukiwali tego, co jest wartościowe przed Bogiem.
Przed zakończeniem niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo Benedykt XVI zwrócił się także do wiernych rumuńskiej cerkwi prawosławnej, którzy przedwczoraj pożegnali swego patriarchę Teoktysta. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział także delegacja watykańska z przewodniczącym papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan, kardynałem Walterem Kasperem na czele. Benedykt XVI przypomniał ekumeniczne zasługi zmarłego hierarchy, w tym relacje łączące go z Janem Pawłem II.
Eterna sia la sua memoria.
Wieczna niech będzie o nim pamięć. W ten sposób prawosławna tradycja liturgiczna kończy obrzęd pogrzebu tych, którzy zasnęli w Panu. Powtórzmy to wezwanie, prosząc Boga, aby przyjął naszego brata do swego Królestwa Światła bez końca i obdarzył go wiecznym odpoczynkiem i pokojem przyrzeczonym wiernym sługom Ewangelii.
O Bogu, o Kościele, o współczesnej ludzkości. 10 pytań i 10 odpowiedzi padło na wakacyjnym spotkaniu Benedykta XVI z duchowieństwem diecezji Belluno, Feltre i Treviso. Powracając do poruszanej tam problematyki, prezentujemy dziś papieską odpowiedź na pytanie o pary niesakramentalne.
Assistiamo sempre più ad un ingente incremento.
Jesteśmy świadkami szybkiego narastania grupy ludzi rozwiedzionych, którzy wstępują w kolejne związki i często proszą nas, księży, o duchową pomoc. Często noszą w sobie bolesne pytanie o możliwość przystępowania do sakramentów. To są sytuacje wymagające od nas konfrontacji, ale i współczucia cierpieniu, które niosą. Ojcze Święty, jakimi postawami ludzkimi, duchowymi, duszpasterskimi można łączyć miłosierdzie z prawdą?
Mettere insieme misericordia e verità, grazie.
Sì, è un problema doloroso e la ricetta semplice che risolve i problemi certamente non c'è.
Tak, to jest problem bolesny i prostej recepty na jego rozwiązania z pewnością nie ma. Wszyscy cierpimy z jego powodu, gdyż wszyscy mamy wokół siebie ludzi przeżywających takie sytuacje. Wiemy, że dla nich są one powodem bólu i cierpienia, gdyż chcą być w pełnej jedności z Kościołem. Węzeł poprzedniego małżeństwa jest węzłem ograniczającym ich uczestnictwo w życiu Kościoła. Co robić? Powiedziałbym, że pierwszym krokiem byłaby oczywiście prewencja, na ile to możliwe. Przygotowanie do małżeństwa coraz bardziej staje się więc niezbędne i potrzebne. Prawo kanoniczne zakłada, że człowiek jako taki, nawet bez wielkiego przygotowania, zamierza wchodzić w związek małżeński zgodnie z naturą ludzką, jak wskazują pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. A człowiek ma ludzką naturę, więc wie, czym jest małżeństwo. Zamierza czynić to, co mu podpowiada ludzka natura. Z tego założenia wychodzi prawo kanoniczne. To jest czymś, co narzuca się samo przez się. Człowiek jest człowiekiem, jego natura jest taka i to mu podpowiada. Dziś jednak ten aksjomat, według którego człowiek zamierza czynić to, co leży w jego naturze, zawrzeć jedno małżeństwo, wierne, przekształca się w nieco inny aksjomat.
Volunt contrahere matrimonium sic ut ceteri homines.
Nie przemawia już po prostu natura, ale to, co robią wszyscy. A to, co dzisiaj robią wszyscy, nie jest już normalnym, naturalnym małżeństwem, zgodnie z zamysłem Stwórcy, z porządkiem stworzenia. Dzisiaj pobierają się z myślą, że kiedyś małżeństwo może się rozpaść i że można będzie zawrzeć drugie, trzecie czy czwarte małżeństwo. I ten model, jak robią wszyscy, staje się przez to modelem sprzecznym z naturą. W ten sposób czymś normalnym stają się wchodzenie w związek małżeński, rozwody, ponowne śluby. I nikt nie myśli, że jest to rzecz niezgodna z ludzką naturą, a przynajmniej trudno jest znaleźć ludzi tak myślących. Dlatego, aby pomóc prawdziwie dojść do małżeństwa, nie tylko w rozumieniu Kościoła, ale Stwórcy, musimy naprawić zdolność słuchania natury. Wróćmy do pierwszej kwestii. Poza tym, co robią wszyscy, trzeba odkryć to, co podpowiada nam sama natura, która przemawia w odmienny sposób niż to współczesne przyzwyczajenie. Faktycznie skłania nas do małżeństwa na całe życie, do wierności na całe życie, także z cierpieniem wspólnego wzrastania w miłości. Tak więc te kursy przygotowujące do małżeństwa powinny być przywracaniem w nas głosu natury, Stwórcy, odkrywaniem ponad tym, co robią wszyscy, inni ludzie, tego, co wewnętrznie nam podpowiada samo nasze istnienie. A zatem w tej sytuacji pomiędzy tym, co robią wszyscy i tym, co mówi nam nasze istnienie, kursy przedmałżeńskie winny być drogą odkrywania i przyswajania sobie tego, co mówi nam nasze istnienie. Winny być pomocą w dojrzewaniu decyzji na małżeństwo zgodnie z wolą Stwórcy i Odkupiciela. Kursy przedmałżeńskie ukierunkowane na to, by nauczyć się siebie, nauczyć się prawdziwej woli małżeńskiej, mają wielkie znaczenie. Jednak samo przygotowanie nie wystarczy. Prawdziwe kryzysy przychodzą później. Bardzo ważne jest zatem ustawiczne towarzyszenie, przynajmniej w pierwszych 10 latach. Dlatego w parafiach należy nie tylko dbać o kursy przedmałżeńskie, ale i o wspólnotę drogi, która następuje potem, aby wzajemnie sobie towarzyszyć i pomagać. Aby księża, a nawet nie tylko oni, ale i rodziny, które już mają za sobą te doświadczenia, które znają ten ból i te pokusy, obecni byli w chwilach kryzysu. Istotne jest stworzenie sieci rodzin, które się wspomagają. Tu wielki wkład mogą wnieść różne ruchy. Pierwsza część mojej odpowiedzi związana jest z zapobieganiem. Nie tylko w sensie przygotowania, ale i towarzyszenia, obecności sieci rodzin, która pomogłaby zaradzić współczesnej sytuacji, gdzie wszystko przemawia przeciw wierności na całe życie. Trzeba pomagać odnaleźć tę wierność i uczyć się jej nawet z bólem. Jednak w sytuacji upadku, to znaczy gdy małżonkowie okazują się niezdolni do trwania w pierwotnej woli, zawsze pozostaje pytanie, czy rzeczywiście była to wola w sensie sakramentu. I tu ewentualnie zostaje proces orzeczenia nieważności. Jeśli zawarte było prawdziwe małżeństwo, w wyniku czego ci ludzie nie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński, stała obecność Kościoła pomaga tym osobom stawić czoła innemu cierpieniu. W pierwszym przypadku mamy cierpienie przezwyciężania kryzysu, cierpliwego uczenia się dojrzałej wierności. W drugim mamy cierpienie trwania w nowym związku, który nie jest sakramentalny i dlatego nie zezwala na pełną komunię w sakramentach Kościoła. W tym przypadku trzeba by nauczać i uczyć się żyć z tym cierpieniem. W naszym pokoleniu, w naszej kulturze, ogólnie mówiąc, musimy odkrywać wartość cierpienia, uczyć się, że cierpienie może stanowić rzeczywistość bardzo pozytywną, pomagającą nam dojrzewać, stawać się bardziej sobą i zbliżać się do Pana, który cierpiał za nas i nadal z nami cierpi. Również w tej drugiej sytuacji obecność księdza, rodzin, ruchów, komunia osobista i wspólnotowa w takich sytuacjach ma zatem ogromną wagę. Myślę, że tylko odczuwanie tej miłości Kościoła, która realizuje się poprzez różnorakie towarzyszenie, jest w stanie pomóc tym osobom, aby poczuły się przez Chrystusa kochane, by poczuły się członkami Kościoła, nawet będącymi w trudnej sytuacji, i tak żyły wiarą.
Była to papieska odpowiedź na pytanie o kwestie parnie sakramentalnych zadane podczas spotkania z duchowieństwem diecezji Belluno-Feltre i Treviso. A teraz czas na niedzielną rubrykę.
Święty tygodnia.
Wawrzyniec.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W piątek 10 sierpnia obchodzimy w kościele święto świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Był diakonem kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Z jego polecenia zarządzał dobrami kościelnymi i opiekował się ubogimi w wiecznym mieście. Podczas prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Waleriana, panującego od roku 253 do 260, przewidując swoją śmierć i obawiając się konfiskaty dóbr, którymi zarządzał, rozdał cały majątek kościelny ubogim. Kiedy prefekt Rzymu po śmierci papieża Sykstusa zażądał od niego, jak zresztą przewidywał, wydania majątku, Wawrzyniec zgromadził przed jego siedzibą ubogich i odpowiedział prefektowi, że właśnie to są prawdziwe skarby Kościoła. Rozsierdzony tymi słowami prefekt skazał Wawrzyńca na okrutną śmierć na kracie położonej na rozpalonych węglach. Według tradycji nawet w takiej chwili święty Wawrzyniec zachował cechujące go poczucie humoru i lekką ironię. Obróćcie mnie na drugą stronę, miał powiedzieć oprawcom. Z tej jestem już dość upieczony. Swoje życie zakończył jednak modlitwą o nawrócenie Rzymu. Było to 10 sierpnia 258 roku. Pochowano go na Via Tiburtina, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi bazylika pod jego wezwaniem San Lorenzo fuori le mura. Modlitwa świętego wydała wkrótce owoc. Jego śmierć położyła koniec idolatrii w wiecznym mieście. On sam natomiast, dzięki swemu niezwykłemu życiu i śmierci, rozsławionej pismami Ambrożego, Augustyna i innych ojców Kościoła, stał się wkrótce jednym z najbardziej znanych świętych w Kościele. Jego imię wymieniane jest przy każdej mszy świętej, ilekroć odmawiana jest pierwsza modlitwa eucharystyczna, czyli kanon rzymski. Jak więc widzimy, święty Wawrzyniec cieszył się kultem w Kościele już od pierwszych wieków. Warto o tym pamiętać, ponieważ raz po raz spotykamy się z pytaniem, dlaczego w Kościele katolickim czcimy świętych? Po co nam w ogóle święci? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w jednej z prefacji śpiewanej w czasie mszy świętej, która o roli świętych mówi następująco. Ich przykład umacnia nas w dobrym życiu. Ich słowa nas pouczają, a ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę. Świętych czcimy więc z trzech powodów. Pierwszy, ich przykład umacnia nas w dobrym życiu. Czego uczy nas przykład świętego Wawrzyńca? W czym nas umacnia? Uczy nas przede wszystkim odwagi, męstwa w wyznawaniu naszej wiary. André Frossard powiedział kiedyś, że Kościół w ciągu 2000 lat umierał wielokrotnie. Umierał na skutek prześladowań, z powodu bogactwa, upadku obyczajów, na skutek schizm i herezji, ale w naszych czasach, mówił, Kościół umiera ze strachu. Jak my się boimy zabierać głos w obronie naszych przekonań, prawd wiary, moralności. Mogą nas wyśmiewać w gazetach, w telewizji, a my umieramy ze strachu. Gdzie się podziała nasza duma z wyznawanej wiary, nasze męstwo w obronie przekonań? Święty Wawrzyńcze, nieustraszona kolumno wiary, módl się za nami. Jego słowa nas pouczają, śpiewamy dalej w prefacji. Po świętym Wawrzyńcu nie pozostało wiele słów, ale to jedno słynne zdanie o biednych, chorych, cierpiących, którzy są skarbem Kościoła, zasługuje raz jeszcze na przypomnienie. Być może kiedyś dowiemy się, ile świat i my sami mamy do zawdzięczenia modlitwie chorych i przykutych do łoża boleści. Tych, którzy za nas i za świat ofiarują swoje modlitwy i dopełniają w swoim ciele udręk Chrystusa. Powiedział ktoś, że nie ma ludzi niepełnosprawnych. Jeżeli się modlisz, jeżeli ofiarujesz swoje cierpienia, swoje kalectwo, chorobę za innych, jesteś pełnosprawnym obywatelem świata. A jedynymi niepełnosprawnymi są ci, którzy nie czynią dobra, którzy żyją tylko dla siebie. Święty Wawrzyńcze, wspomożycielu chorych i ubogich, módl się za nami. I wreszcie trzecia rola świętych, o której mówi prefacja. Ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę. Wiemy, że święta Tereska z Lizie nie lubiła modlitwy wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. I nie chciała słuchać, gdy mówiono, że szczęście w niebie to odpoczynek w Bogu. Jaki odpoczynek, mówiła, ja dopiero tam chcę wam wszystkim pomagać. Chciała być małą złodziejką, która kradnie Bogu to, co najlepsze i posyła ludziom na ziemię. Podobnie każdy inny święty wstawia się za nami u Boga i chce nam pomagać. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Za jego wstawiennictwem prosimy Cię spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, odważnie Ciebie wyznawali, jak on wyznawał i wypełniali to, czego nauczał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.